Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, dzięki uprzejmości Radia Tok FM, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym dziś będziesz opowiadał?
Dzisiaj, słuchajcie, jeszcze jesteśmy w Warszawie i pokazujemy związki Warszawy z Ukrainą, szczególnie poprzez dwie wspólnoty, jedną bardzo liczną, drugą mniejszą, ale które na pewno kojarzycie z Warszawą, czyli Żydzi i Niemcy i oczywiście i Polacy pochodzenia niemieckiego, i Polacy pochodzenia żydowskiego. Skupimy się bardzo na sferze kultury, ale jak to z Niemcami, przepraszam, stereotypowo będzie też browar. Skąd te związki w tym kontekście niemieckim i żydowskim? No, przypominam, Warszawa, jedno z największych miast pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku w Europie, w tym w rosyjskim imperium. No i z perspektywy wjeżdżam do imperium, no to jest miasto. Mhm. Tak? I wjeżdżam skąd? Z Prus, a potem z Niemiec. Tak? Mhm. I to jest miasto, które przeżywa boom i które przyciąga, tak jak Łódź, gdzie Niemców oczywiście było więcej i procentowo, i pod względem liczby, w liczbach bezwzględnych. No i nie zapomnijmy, największe miasto, najludniejsze miasto żydowskie w Europie, które też w wyniku migracji stało się takim miastem, które było też drugim najludniejszym miastem żydowskim na świecie.
Po?
Nowym Jorku.
A, czyli Nowy Jork i Warszawa, w tym samym zbiorze.
Tak.
Głośno. Nowy Jork, Warszawa. To te, o tych dwóch
miastach. Jak zobaczycie, są oczywiście te związki. I Ukraina oczywiście domem i dla społeczności żydowskiej, i znacznej społeczności, dużej naprawdę żydowskiej, i znacznej niemieckiej.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Opowiadałeś o tym wiele, wiele godzin i czasami w Lechistanie, czasami w Bablu, jak mówisz i o hasydach, i o tym, że Ukraina, po prostu nie da się zrozumieć Ukrainy, historii Ukrainy bez społeczności Żydów, którzy tam mieszkali.
I też bez Niemców. No. Przypominam wam, że jak na początku XX wieku Niemcy stanowili trochę więcej niż 2% ludności Ukrainy, no nie tak mało, i były regiony, gdzie stanowili po 5, 6, 7%. Na przykład Wołyń był takim regionem. I wielu tych Niemców pochodziło z ziem dzisiejszej Polski, w tym z ziem tych historycznych polskich. Nie mówimy o... też kiedyś o tym pewnie wam opowiemy, ale zostajemy w stolicy i tutaj oczywiście obiecaliśmy, że będzie dużo kultury, więc Oskar Kolberg, wielki, wielki polski etnograf i folklorysta. Ja skończyłem etnografię i no można powiedzieć, no nie że aż byliśmy katowani, torturowani.
Ma tatuaż z Kolbergiem.
Tak, prawda, z Oskarem. Natomiast słuchajcie, no każdy Ukrainiec, który interesuje się etnografią swojego kraju, no to wie, że no Oskar miał taką tendencję, że mógł, że pisał tomisko za tomiskiem. I te tomiska były o Rusi Czerwonej, o Wołyniu, o Polesiu, o Podolu, o Pokuciu, o Chełmszczyźnie, o Bukowinie, o Łemkowszczyźnie i tak dalej. Więc naprawdę, no, jak mówimy człowiek encyklopedia, to encyklopedię człowieka byśmy o nim powiedzieli.
Młody słuchaczu podcastu, tak. Babel, idź na AWF, a nie na etnografię.
Tak, Oskar po prostu napisał od groma też o Ukrainie, bo traktował tę ziemię jako ziemię pierwszej Rzeczpospolitej, żeby było jasne. I dlaczego on się pojawia? No dlatego, że mamy go jako mieszkańca Niemiec. Niemcy w Warszawie stanowili w XIX wieku, ich liczba się wahała i udział procentowy. Były okresy, że było ich ponad 2%, troszeczkę poniżej 2%, no ale generalnie około 2%. Może być mało, tak, ale pamiętajcie, że to była ludność bogatsza znacznie, lepiej wykształcona, lepiej sytuowana, więc nadreprezentowana w elitach. I jednym z takich ludzi był tata Oskara, Juliusz, który, słuchajcie, trafił do Warszawy jako pruski urzędnik. Przeszedł następnie do służby księstwa warszawskiego. No, zmieniła się administracja, tak. Następnie został w Królestwie Polskim, w kongresówce, i tam był został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Interesował się oczywiście bardzo kartografią. stąd Oskar, można powiedzieć, ruszył w podróże, bo tata mu pokazał wiele rzeczy na mapach. Sama rodzina pochodziła z Mecklenburgii. To jest ten region, jak kojarzycie, mamy Pomorze i zaraz obok jest Mecklenburgia, historyczny. Dynastia, która tam panowała, to była dynastia, która uległa germanizacji, ale oryginalnie słowiańska. Tam macie tych wszystkich, byli, pamiętacie, Obożycy?
Wieleci.
Wieleci i...
Obożyce.
Tak.
No, będziemy musieli sprawdzić, bo zaraz dostaniemy tyle maili od obożytów.
No już że proszę, nie w ten sposób. Mówiący tym językiem, znaczy mogą być jakiś...
Wśród naszych słuchaczy mogą być.
Mogą być, tak. Mogą. Nigdy nie można wykluczyć.
A właśnie to dzisiaj tak przy okazji, bo to jest troszeczkę jednak bablowe, a nawet bardzo bablowe, to dzisiaj 90-paroletnia osoba, ostatnia na świecie, która mówiła w języku Ainów, zmarła i tak? Już nikt nie mówi w tym języku i to jest też warte...
Niejako narodowe.
Tak, bo jednak nazywamy się Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, ale Babel właśnie jest troszeczkę mniej bablowy w sensie świata pełnego różnych języków, także...
Tak, proszę Państwa, nie wiem dokładnie jak odmienić, ale w mianowniku mamy tutaj, pamiętają Państwo dyskusję, albo moi drodzy, Gaetano, już wiemy, że Gaetano na pewno był do nas list zresztą w tej sprawie, dziękujemy.
Właśnie, dziękujemy za list, bardzo chcieliśmy pozdrowić słuchacza, który wytłumaczył, no jeśli będziemy mieli jakiekolwiek problemy z językiem włoskim.
Nie ma samogłoski typu i, bo wtedy by było Gaetano, ale to jest Gaetano. Obodryci, to jest nazwa... W mianowniku. A jak odmienić? Obodrytów.
Nie odmieniać. Jest taka zasada. Nie odmieniać. Radiowa zasada.
Obodrytów wszystko... chyba. Dobra. Więc mieszkali tam obodryci i wieleci. Słowianie. Tak będzie. Schowamy się. I słuchajcie, no oczywiście Oskar potem się polonizował.
Ale się najpierw... Zaraz.
Tata się spolonizował. I teraz będzie historia no taka, właśnie. Słuchaj tego. Wszakże i moje nazwisko jest tylko pozornie niemieckie, gdyż rodzina pochodzi z Pomorza Bałtyckiego, pierwotnie słowiańskiego, gdzie dotąd mieszka wielu ludzi koło brzegów morskich i jest takież miasto, czyli Kołobrzeg. I potem byli Herbu Kołobrzeg, Kolberg Kołobrzeg. Proste. Natomiast słuchajcie, no Polak, patriota, studiujący ukraiński folklor i mający wielki wkład w etnografię ukraińską, ma tatę Juliusza Niemca, którego uważa za Słowianina i który stał się Polakiem, i mamusię z domu Merkur, która urodziła się w Bydgoszczy, wówczas Fordon nad Wisłą, dzisiaj część Bydgoszczy. I słuchajcie, rodzina pochodziła z Francji. Ugenoci, czyli wypędzeni Kalwini. Więc mamy niemiecko-francuskiego Kolberga, który staje się Polakiem i robi wiele dla Ukrainy. No po prostu nasze multikulti. Mieszkali w różnych miejscach w Polsce, ale związali się z Warszawą. Do liceum chodził, słuchajcie, warszawskiego Kolberg razem z Fryderykiem Chopinem. I mieszkał w Pałacu Kazimierzowskim, gdzie mieszkał tata Chopina, pamiętacie, o co opowiadaliśmy, Francuz. A dyrektorem liceum był Samuel Bogumił Linde z Torunia, z rodziny szwedzkiej. Więc po prostu prawdziwa Polska, który też miał wielki wkład w rozwój kultury polskiej. Jak widzicie, no taka jest specyfika. Wybuch powstania listopadowego oczywiście spowodował, że musiał, liceum zostało zamknięte i Kolberg wtedy przerwał edukację. Więc mamy Kolberga, związanego z Warszawą, wielki etnograf i też wkład w Ukrainę. Następnie Józef Brandt, o którym trochę opowiadaliśmy. Pochodzenia niemieckiego, wielki malarz polski. Też związany bardzo z Warszawą. Pałac Błękitny przebudowany, Pałac Jabłonowski, Warszawski, a ratusz przez dziadka Fryderyka Alberta. Naprawdę zamożna rodzina lekarzy. Natomiast stał się Polakiem, ukończył szkoły w Warszawie i jak sam podpisywał potem szkoła w Monachium, Józef Brandt z Warszawy. Tak podpisywał obrazy, ale o co chodzi, co jest kluczowe? No jak zobaczycie jego sztukę, jego malarstwo, no to jest coś niesamowitego, bo jest od groma wspaniałych obrazów, które no są, gdzie są kozacy, Tatarzy, Turcy, Tatarzy walczą z kozakami, Polacy walczą z kozakami, kozacy walczą z Turkami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tam jest i jest oczywiście, są oczywiście wspaniałe pejzaże ukraińskie. To jest ten okres, kiedy mamy taki klimat trochę jak Anglia zafascynowana Szkocją na przykład, tak? Więc bezdyskusyjnie Józef Brandt, też jego twórczość jest związana z Ukrainą. No to jak jesteśmy, był etnograf, folklorysta, był malarz, no to czas chyba na jakiegoś architekta, znowu pochodzenia niemieckiego, Stefan Schiller, urodzony w Warszawie w 1857. Dla naszego miasta bardzo zasłużony Słuchajcie, gmach zachęty, jak będziecie, to on. Bramy Uniwersytetu Warszawskiego i biblioteka. Gmach Politechniki Warszawskiej. Pawilony na Moście Poniatowskiego i wiele kamienic. No, człowiek instytucja, a który jest związany z Ukrainą, bo zbudował w Kowlu w okresie międzywojennym kościół, który nie istnieje, ale czytałem o nim artykuł w języku ukraińskim, bardzo ciekawy, bo autorka, lubię taką historię sztuki, która pokazuje, jak jest wyrazem pewnych idei tożsamościowych sztuka i tutaj chodziło o to, że był to kościół w takim stylu neogotyckim i neobarokowym i miał pokazać, żeby Polska była na Wołyniu zawsze, żeby
przez gotyk
polskie,
i barok?
Tak, dziedzictwo pierwszej RP, że właśnie gotyk połączony z barokiem to jest polskość, która wróciła. Tutaj oczywiście by powiedział pan Stefan wróciła na kresy. Nie ma tego kościoła niestety, ponieważ został w trakcie II wojny światowej uszkodzony poważnie i potem rozebrany. Ale kolejna postać to będzie Edward Rondtaler, który był, słuchajcie, pedagogiem i urodził się koło Łodzi w rodzinie kantora kościoła luterańskiego i uczęszczał do gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim. Uciekł ze szkoły i dołączył do powstania styczniowego. Udało mu się tak sfałszować metrykę, że nie został zabrany na Sybir, deportowany. Zdał maturę, potem szkoła główna warszawska i stamtąd rusza do Odessy. I zobaczcie, jak kojarzymy takim, czyli Polak z niemieckiej rodziny, który trafia do Odessy, do liceum Richelieu. I tam w liceum Richelieu, greka, łacina, pracuje. Oprócz tego publikuje w prasie i też opracowuje takie monografie, też pisze prace naukowe dotyczące języka polskiego. I między innymi ma taki, jeśli chodzi o artykuły, to na przykład taka cała seria Korespondencje z Nadmorza Czarnego. Wymyślił sobie niesamowity, słuchajcie, pseudonim. Nim Leszek Niezabudka. O. Edward Aleksander Rondtaler wer Leszek Niezabudka. I ja nie zabył. I oprócz tego rusza w teren i w Ukrainie pracuje w gimnazjach. W Nowogrodzie Siewierskim, w Winnicy, w Łubniach, w Humaniu, w Ostrogu. Czyli moglibyście tak powbijać takie pineski i zobaczyć, jak po prostu pan Edward podróżuje i pracuje, czy jak widzicie, związany, byśmy powiedzieli, podtrzymuje polskość. Bo oczywiście jest polskim patriotą. I następnie trafił do Petersburga, z niego do Warszawy i w Warszawie udało mu się załatwić, że powstała szkoła prywatna, która miała szeroką bardzo autonomię i była to pierwsza tego rodzaju szkoła prywatna w Królestwie Polskim.
Ale czy on brał udział w powstaniu styczniowym?
Tak.
Czyli on walczył...
Był dzieciakiem. Miał dosłownie, jak wybuchło powstanie, miał 17 lat.
Czyli ty mówisz o kolejnej postaci, która tak, sprzeciwiła się zbrojnie Imperium Rosyjskiemu, żeby później w Odessie, w Petersburgu, żeby później współtworzyć tak jakby...
Tak, ale on ci zawsze odpowie, przepraszam bardzo, zawsze dbałem polski charakter szkolnictwa i nauki. Ale jednocześnie pracowałem w instytucjach publicznych. Tak? A na przykład w gimnazjach, tak?
Warto to przypominać, że to nie jest tak, że...
I ta szkoła mogła powstać, dostała prawa, była prywatna, ale prawa szkoły rządowej, no za zgodą władz, tak? To już jest ten okres, pamiętajcie, że szczególnie już początek XX wieku, po rewolucji 1905 roku, status języka polskiego się bardzo poprawia, bo musi iść Rosja carska na ustępstwa. Umarł w 17 roku, jak kiedyś będziecie chcieli 1 listopada udać się na groby, zapalić świeczkę na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, czyli luterańskim, to tam go znajdziecie. Edward Aleksander Rondtaler, wielki wkład w rozwój edukacji w Warszawie i w Ukrainie. No ale czas trochę na... pamiętajmy, że Niemcy to nie tylko... warszawscy Niemcy to nie tylko nauka, to nie tylko malarstwo, ale też no po prostu biznes, tak? Biznes. I między innymi niektórzy robili spektakularne kariery. Karol Jan Szlenkier, pochodziła rodzina z Torunia. Pamiętajcie zawsze, że Toruń to jest miasto, które miało wielki wpływ na rozwój Warszawy i to nie tylko w średniowieczu. No wystarczyło wsiąść na jakąś barkę, łajbę i popłynąć kawałek i lądowaliście w Warszawie. Tylko, że Toruń, pamiętajcie, był wtedy w zaborze
pruskim.
Pruskim, a nie rosyjskim. I trafia do Warszawy, założył w Garbarnie w Warszawie i potem zaczął ekspansję. Słuchajcie, zbudował nową fabrykę garbarską w Berdyczowie, o którym wam dużo pisz, pan na Berdyczów w Ukrainie, dużo wam opowiadaliśmy. I rozwinęła się na ogromną skalę, zapewniając mu olbrzymie dochody. Oczywiście koncepcja była taka, jedziemy tam, bo tam jest 10 jarmarków rocznie i przyjeżdżają kupcy z całego świata. Powstała ta fabryka w 1875 i przed pierwszą wojną, słuchajcie, produkcja skór z tej fabryki, to jest 1/5 zapotrzebowania, z tej jednej fabryki, 1/5 zapotrzebowania całej armii carskiej. Mm. Więc naprawdę zarabiał wielkie pieniądze Karol Jan Szlenkier. I oczywiście to, co jest pozytywne, że wprowadzał w swoich zakładach, można powiedzieć, że był, dzisiaj się tak pięknie mówi, lewakiem był. O. Drogi Pawle, był lewakiem, był progresywny, bardzo nowoczesne rozwiązania socjalne, ubezpieczenia na starość, rodzaje emerytury, renty, kasę chorych stworzył dla swoich pracowników, szkołę dla dzieci pracowników. Jak chcecie w Warszawie jeden punkt z nim kojarzyć, to słuchajcie, pałac rodzinny tej właśnie Szlenkierów znajduje się przy, dzisiaj ten plac się nazywa Dąbrowskiego, koło Kredytowej i w tym pałacu znajduje się ambasada włoska. Franciszek Lanci ją zaprojektował, budynek i tam właśnie to jest dawny pałac Szlenkierów. Ale obiecałem piwo, bo to jest skojarzenie, prawda, Pilsner, Hefeweizen i tak dalej. Więc Hermann Jung, żeby nie było wątpliwości, założył browar przy ulicy Waliców. Do dzisiaj z tego browaru jest, słuchajcie, ceglany budynek administracyjny, mur wzdłuż ulicy Waliców, jak będziecie kiedyś, i browarne piwnice się zachowały, ale piwo już nie. Ale dlaczego jest bardzo ciekawy? No dlatego, że ten browar był liderem przez wiele lat branży piwowarskiej w Warszawie. Ekspansja na inne rynki. Można powiedzieć, piękny wyraz. Co pan robi? Ekspanduje. No to tak jak mówi się, a jaka destynacja najmodniejsza w tym roku? Byśmy powiedzieli niczym Jan III Sobieski o modzie. Najforemniejsza jaka moda na Krymie.
Na Krymie.
Tak. No więc ekspansja również na rynki, na rynek ukraiński, ponieważ uruchomił wielkie składy browaru w Brześciu. To akurat Białoruś, ale zaraz przy granicy. I wiele wam opowiadaliśmy, jak silnie związane z Ukrainą. Kowel, połączenie kolejowe, to wiadomo, ale dalej Kijów i Odessa, czyli najważniejsze miasta. I tam dostarczano, słuchajcie, piwo, specjalnie zostały zaprojektowane wagony chłodnie z lodówkami, że po prostu, można powiedzieć, teraz byśmy nakręcili reklamę, że jedzie, otwiera się zimniutki pilznerek z Warszawy.
Pociąg piwny, piwny pociąg.
Od Junga, tak, pociąg do piwa, dokładnie. Okej, okay. No to jak jesteśmy, no żeby nie było Niemcy browar i garbują skórę, to jeszcze na koniec będzie Jan Aleksander Kerntopf z Bydgoszczy, tuż obok Torunia, czyli widzicie Toruń, Bydgoszcz, bardzo związany z Warszawą. Dobrze, zabór pruski, ale przyjeżdża właśnie w 1830 roku i słuchajcie, wybucha powstanie i dołącza do powstania. I tak stał się Polakiem, walczył, jest ciężko ranny, rekonwalescencja trwała 2 lata, ale zatrudnił się w wytwórni fortepianów u Fryderyka Buchholza, innego biznesmena pochodzenia niemieckiego i stopniowo dostał patent mistrzowski, otworzył swoją wytwórnię i to jest jedna z najdłużej działających, bardzo prestiżowa, bardzo dobra wytwórnia, na której fortepianach grało bardzo, bardzo wielu i pianinach bardzo wielu wybitnych muzyków i oczywiście no, w pewnym momencie trzeba pomyśleć o ekspansji, no to jest ta kolej, jak jedzie browar, to chyba można w sumie pianino przewieźć.
Przy piwku warto muzyki posłuchać.
No więc gdzie filia otwarta, która przynosiła wielkie zyski w Kijowie. Kijów, Warszawa, wspólna sprawa poprzez Kerntopfa. Okej, to tyle, jeśli chodzi o naszych niemieckich przyjaciół, ruszamy poprzez Jidysz. Płynnie przechodzimy, Żydzi aszkenazyjscy, tak jak mówiłem, przypominam wam, że mówimy o społeczności wielkiej, 30% ponad mieszkańców miasta, drugie miasto żydowskie na świecie, pierwsze w Europie. I ta społeczność, pamiętacie jak robiliśmy o nich podcasty, przypomnijcie sobie, bardzo jej populacja wzrosła w Warszawie pod koniec XVIII wieku i potem prawdziwy boom w XIX wieku. I w XVIII wieku no zawsze gdzieś w tle pojawi nam się Jakub Frank. No nie uciekniemy od niego, księgi jakubowe, Olga Tokarczuk, Nobel i tak dalej. Więc Jakub Frank, postać, znowu polecam wam, posłuchajcie sobie podcasty. XVIII-wieczny działacz, myśliciel religijny, mistyczny, też można go nazwać awanturnikiem, od awantur, przygody, który w swoim życiu był muzułmaninem nieortodoksyjnym, katolikiem nieortodoksyjnym i możliwe, że umarł jako ortodoksyjny w cudzysłowie, czyli prawosławny. Bardzo jest to prawdopodobne. Więc mamy postać wyjątkową, która oczywiście byśmy go nazwali, że jest w awangardzie idei religii abrahamowych. Tak? Bo mówił, okej, są wyznawcy islamu, chrześcijaństwa, judaizmu, nie ma problemu, Bóg ten wielki jest jeden, z którym trzeba mieć przede wszystkim przecież kontakt mistyczny, a ja go mam. Więc słuchajcie, to właśnie w Warszawie doszło do chrztu. W kolegiacie świętego Jana w Warszawie, a po nim mamy od groma różnych frankistów później, tak? Posłuchajcie podcastów, bo było o tym i było to uznawane za wielki sukces przez hierarchię katolicką. No liczono, że to początek dopiero pięknej przyjaźni, mówiąc Casablanką, i prawda, tą wizją, że to będzie do, że nastąpi po prostu efekt kuli śniegowej, coraz więcej Żydów przejdzie na chrześcijaństwo. No nie nastąpiło to, ale niemała grupa przeszła i została nobilitowana ojcem chrzestnym, co najlepiej świadczy, jak to było ważne, został sam król August III. Reprezentował go na uroczystości starosta. Ale formalnie to był ojciec chrzestny. No i w stolicy, no było wielkie przywitanie, wjeżdżał do miasta, z Zamku Królewskiego oddano nawet armatnią salwę na jego cześć. Więc przywiązywano do tego chrztu naprawdę, liczono na bardzo dużo. Ale no pewnie nie spełnił aż takich oczekiwań, jakie z nim wiązano. Ale właśnie z tej społeczności frankistowskiej, postać, od której wam trochę opowiadaliśmy w poprzednich podcastach, Józef Kwieciński. Właśnie z rodziny żydowskiej, neofita, nobilitowany, mieszczanin warszawski, zajmujący się wożeniem piasku i cegieł. Można by powiedzieć, no co śmieszne. Prawdopodobnie pochodził z Sanoka. I tutaj pamiętajcie, opowiadałem wam kiedyś, Lesko obok Sanoka, miejscowi Żydzi uważali się, nie ma na to dowodów, ale to było popularne, żeby się tak nobilitować, że my jesteśmy z Hiszpanii, my jesteśmy Żydami sefardyjskimi.
Ale to był jakiś dowód w
języku. A im podlegał Sanok.
A
dlaczego o tym mówię? Bo przecież Jakub Frank miał bardzo intensywne też kontakty z Żydami sefardyjskimi, bo posłuchajcie znowu podcastu starych, to dowiecie się o tym, jak podróżował do, i poczytajcie księgi jakubowe, podróżował na Bałkany. I teraz tak, co wiem o Józefie Kwiecińskim? No zbudował okazałą kamienicę na Marienstadcie, ale też to, co jest bardzo ważne, jak będziecie przy kościele świętej Anny,
no byliśmy tam parę razy w naszym podcaście.
To właśnie tam on sfinansował ten fronton, fasadę i tam jest po łacinie napis, że on to zrobił. Bo był bardzo bogaty, pożyczał też pieniądze, król od niego czasami pożyczał pieniądze, był, można powiedzieć, stał się takim protegowanym króla. Ufundował kaplicę Matki Boskiej Sokalskiej, czyli Ukraina, Sokal. I tutaj pamiętajcie, opowiadaliśmy wam Piotr Aigner, architekt, to właśnie on projektował też różne pałacyki i tak dalej, właśnie w Podkarpacie, w dawnej Rusi. To on nadzorował pracę. I Kwieciński przeszedł do historii Warszawy, bo został jako już szlachcic w Sanoku, został, słuchajcie, pod czaszym, ale w Warszawie, słuchajcie teraz, na ulicy Marienstadt za Bernardynkami, w dworku urodzonego Kwiecińskiego dziedzicznym nad samą Wisłą leżącym pod numerem 2624 są murowane łazienki tureckie do kąpieli, których prócz wody czystej, wiślanej, bieżącej, rurami mosiężnymi wchodzącej, nie tylko są wanny drewniane razy kilka, gruntownie lakierowane do kąpieli i wanienki do nóg moczenia, także lakierowane zarazy przez to jakieś broniące, ale i miedzianek jest kilka pobielanych do zdrowia kąpiących się mocno pomagających. Hamam! Pierwszy hamam w Warszawie, Józef Kwieciński. Stąd te motywy, co mówię. Frankiści, Imperium Osmańskie, Sefardyjczycy i tak dalej. Po prostu nas tu straszliwy Kwieciński nie tylko nam fasady kościelne buduje, ale nas orientalizuje, mówiąc żartobliwie. Więc napływają Żydzi do Warszawy ze wschodu, szeroko rozumianego, z Białorusi, Litwy, Ukrainy. Warszawa staje się hubem albo melting pot społeczności żydowskiej. Pod tym względem odgrywa bardzo ważną rolę. Więc oczywiście, jak się mieszają, ferment intelektualny. Mówią w różnych językach, niektórzy mówią lepiej po rosyjsku niż po widisz, tak? Niektórzy znają polski, a inni nie znają. Więc oczywiście spory tożsamościowe między różnymi środowiskami. Nacjonaliści, konserwatyści, asymilatorzy. No to wiadomo, partie się zakłada, gazety, wydawnictwa i tak dalej. Więc naprawdę Warszawa staje się bardzo ważna. No i oczywiście ci Litwacy często mają bardzo mocną pozycję w handlu i gospodarce Warszawy. I gdzie to widzimy? To, że mamy ten właśnie związek szczególnie z Ukrainą. To widzimy na cmentarzu żydowskim. Na Woli, gdzie macie wspaniałe mauzoleum trzech wielkich poetów. Pierwszy to Icak Lejb Perec z Zamościa. Zamość, przypominam, to tereny Rusi Kijowskiej w Polsce. Granica była kawałek za Zamościem. Jeden z największych twórców literatury jidysz. Oczywiście powstała legenda rodzinna. My, Perecowie, jesteśmy z Hiszpanii. A papierki? Papierki. W rodzinie nie trzyma się papierków. Ludziom się nie grzebie w papierach, tak? Jesteśmy sefardami. O co chodziło, że każdy chciał być tym sefaradem? No wynikało to z tego, że no była niebezpodstawna ta wizja z czasów wczesnego średniowiecza i wczesno-nowożytnego okresu, że to są ci najwspanialsi, najlepiej wykształceni Żydzi, którzy mieli wielki wkład, złoty wiek i tak dalej w historię społeczności żydowskiej. Jest on oczywiście związany z Warszawą, gdzie został pochowany, gdzie miał wspaniały pogrzeb, umarł w 1915 roku, ale jest ważny, bo to właśnie on wziął udział w konferencji pierwszej międzynarodowej wsparcia dla rozwoju języka jidysz, która się odbyła w Czerniowcach. Czerniowce to stolica Bukowiny, regionu historycznego. Kiedyś był częścią Mołdawii, zajęła go Austria tuż po rozbiorach Polski i podzieliła między... I po pierwszej wojnie, przepraszam, został podzielony między... po drugiej wojnie, bo po pierwszej wojnie cały się znalazł w Rumunii, a potem po drugiej wojnie tak się ułożyło, że właśnie północna Bukowina, zamieszkana przede wszystkim przez Ukraińców, wraz z Czerniowcami jest w Ukrainie. I przez wieki mieliście też tam polską społeczność, niedużą, ale ważną, znaczącą. I właśnie najważniejszym uczestnikiem, takim, prawda, byśmy powiedzieli po staropolsku keynote speakerem albo gwoździem programu był właśnie Perec. I mamy Pereca, w którego twórczości spotkacie wątki ze wschodniej Polski, gdzie Polacy mieszkali razem z Ukraińcami i z Żydami oczywiście. Następna postać wielka, wybitna, Szymon Anski. Zmarły w Warszawie, pochodzący z Białorusi, ale dla nas bardzo ważny jako pisarz i badacz folkloru, który prowadził badania etnograficzne na Wołyniu i Podolu. I to była niesamowita wyprawa, bo oni oczywiście nagrywali piosenki ludowe i to jest unikalne źródło wiedzy o kulturze żydowskiej. Fotograficzna dokumentacja, bardzo dużo zdjęć też o charakterze artystycznym. Pracowali jako etnografowie, więc też zbieranie przedmiotów, fachowo mówiąc, artefaktów kultury ludowej, materialnej. Natomiast, więc stąd olbrzymie znaczenie, jeśli chodzi o Żydów ukraińskich, ale napisał też Dybuk, czyli Na pograniczu dwóch światów, nazwany przez samego autora legendą dramatyczną, jeśli chodzi o styl literacki. No więc to jest niezwykle ciekawe dzieło i też wystawiane w teatrze po raz pierwszy w Warszawie. Bardzo ważne, opowiadające właśnie o Dybukach. Kojarzymy coś przypominające, jak mamy, prawda, zjawisko, że opętany przez ducha. Więc mamy tutaj cały motyw mistycyzmu żydowskiego związany. Dybuk jest na podstawie tych badań właśnie prowadzonych w Ukrainie. Więc mamy taki wątek. Oczywiście on pisał przede wszystkim widysz, ale hebrajska wersja Dybuka została opracowana przez Chaima Bialika. Chaim Bialik, opowiadaliśmy wam, tak samo jak o Dybuku wcześniej, urodził się koło Żytomierza na Wołyniu. Wielki, wybitny, genialny poeta hebrajski, nazywany odnowicielem poezji hebrajskiej, bo wtedy mamy to zjawisko powrotu do języka hebrajskiego, nazywany po prostu wielkim narodowym wieszczem Izraela. I w 1901 roku zadebiutował gdzie? W Warszawie. Tutaj została opublikowana pierwsza antologia jego wierszy, która spotkała się oczywiście z entuzjastyczną reakcją krytyków i czytelników i obwołano go właśnie wtedy, byśmy powiedzieli, niemal poetą tysiąclecia. Od czasów, prawda, zniszczenia świątyni jerozolimskiej. Naprawdę wielki sukces młodego poety i potem przez kilkanaście miesięcy mieszkał w Warszawie, zajmował się właśnie redakcją czasopism, też założył dom wydawniczy, w którym i w obu przypadkach mówimy o to czasopismo oraz dom wydawniczy i też pisał artykuły po hebrajsku. Więc przyczynił się bardzo do rozwoju hebrajskiego, więc Izrael nie jest w stanie sobie wyobrazić go bez swojej literatury, kultury, bez niego. I bardzo też związany z Odessą. Mówiliśmy wam o nim, przypomnijcie sobie, podcast o Odessie, znowu Warszawa, Odessa, wspólna sprawa. I tutaj przepraszam mieszkańców Odessy, ale zacytuję Bialika. Bialik, wiadomo, też strasznie jidysz nazwisko. No biały, tak? Więc Bialik napisał tak. Odessa, choć tak mi droga, po pobycie w Warszawie wydaje się być cmentarzem. Odeskie powietrze rozleniwia. Czyli mamy tutaj u nas kulturę pracy, ciężkiej pracy. Proszę państwa. Okej, idziemy dalej. Kogo spotkacie na cmentarzu wolskim? Juliana Strójkowskiego.
Nazwisko nie sugeruje żydowskiego pochodzenia, raczej jakieś słowiańskie.
Nazwisko od, oczywiście, miasteczka pięknego w Galicji Wschodniej, Stryj, gdzie się urodził. No więc możecie go kojarzyć z tetralogią galicyjską, tak jak jest trylogia, to tetralogia, to cztery tomy, gdzie jest bardzo, od 1936 roku mieszkał w Warszawie, ale cały czas u niego są obecne wątki galicyjskie z Galicji Wschodniej, Ukraina Zachodnia, macie Austerię, znakomita ekranizacja i na przykład też motywy, tak, Żydzi i goje. Mamy Marię, córkę rabina i Kasaraba, starosta pochodzenia ukraińskiego w głosach w ciemności. Mamy, prawda, w Austerii Jewdochę, kochankę Taga, głównego bohatera Żyda. Więc mamy ten wątek, widzicie, w języku polskim powstają powieści, gdzie są wątki nie tylko polsko-żydowskie, ale też bardzo istotne żydowsko-ukraińskie. Następna postać, też związana bardzo z Warszawą, potem migracja, a wątki z tego pogranicza polsko-ukraińskiego, Isaac Bashevis Singer, laureat Nagrody Nobla za w dziedzinie literatury, pierwsza w historii języka jidysz w roku 1978. Urodził się w Leoncinie, mazowieckie województwo, ale generalnie jego matka Baszewa, dlatego Baszewis, córka rabina z Biłgoraja. Opowiadaliśmy wam o Biłgoraju, o Lubelszczyźnie, jak podróżowaliśmy wtedy o Zingerze. Mieszkał tam przez kilka lat jako młody chłopak i ma tam oczywiście ławeczkę, na której siedzi i bezdyskusyjnie miał olbrzymi wpływ na niego ten okres oraz kontakty i z dziadkiem, i z matką. Stąd pełno motywów i tematyki żydowskiej w jego twórczości z Lubelszczyzny Wschodniej, Chełmszczyzny, czyli pogranicza polsko-ukraińsko-żydowskiego. Do Warszawy przyjechał, mieszkał na początku kilka lat, krótko, potem Biłgoraj i wraca w 21 roku i po kilkunastu latach, w 35 roku opuszcza Warszawę na zawsze. I wyjeżdża do Stanów i tutaj masz znowu i Floryda, i Nowy Jork, i masz to, co chciałeś, Paweł, Warszawa, Nowy Jork, wspólna sprawa. Debiutuje w 1925 roku opowiadaniem Na starość, o czym? O Biłgoraju. Po prostu. I następnie pierwsza powieść, Szatan w Goraju, znowu, opublikowana w odcinkach 33-34 i Jest to powieść, która następnie w 1935 roku jako całość opowiada historię pogromu Żydów we wsi Goraj, nieopodal Biłgoraja, dokonaną przez kozaków zaporowskich podczas powstania chmielnickiego w 1648 roku. I oczywiście centralny motyw to jest wpływ, jaką na tą społeczność ma Sabbatai Zvi. To jest ten człowiek, przypomnijmy, myśliciel i działacz religijny, który przeszedł z judaizmu na islam i stworzył tą całą formację sabataistów, bez których nie byłoby Jakuba Franka. Olbrzymie oddziaływanie na Żydów w całej Europie w XVII wieku. Też na Żydów szczególnie ukraińskich. I tutaj, jak widzicie, to jest kolejny motyw. Czy Warszawa jest też ważna w jego twórczości? Też. Zawsze podziwiał, kochał miasto, mówił, że miała na niego wielki wpływ, więc tutaj przypominam wam znakomitą jego powieść Szosze, która akcja dzieje się w Warszawie. Tak?
Ale
drugi Pawle, dobrze powiedziałem, czy źle? Coś nie tak? Bo tak niestety spojrzałeś na mnie
Z wyrzutem, dlatego że my już chyba drugi albo trzeci raz mówimy, no oczywiście nie tak dużo jak wtedy, o Zingerze, dlatego że jak pamiętam, myśmy o Zingerze...
Czyli Zuzia Szosza.
Tak. O Zingerze mówili tak dużo przy okazji wizyty tych naszych wyjazdów.
Jak jeździliśmy, byliśmy na wakacje, tak, to zwiedziliśmy Lubelszczyznę, natomiast to wróciłem
naszym
do tego
słuchaczom,
w kontekście warszawskim.
Tak. No rozumiem, a kazaliśmy naszym słuchaczom jeździć tam po okolicy i pamiętam, że tam jeszcze Lublin się pojawiał.
Dokładnie, bo masz też tam, jest upamiętniony też w Lublinie oczywiście, bo też sztukmistrz do Lublina na przykład. Pamiętajcie, bardzo dużo Żydów napłynęło do Warszawy. Tak jak powiedzieliśmy, Białoruś, Litwa, ale naprawdę blisko była Ukraina i też te ziemie Polski dzisiejszej, które były zamieszkane przez Ukraińców albo były częścią Rusi Kijowskiej. No i mamy jeszcze postać bardzo ważną, Bolesława Leśmiana. W Warszawie urodzony, w Warszawie zmarł, wybitny, wspaniały, wielki, już brak słów, poeta Polski pochodzenia żydowskiego, który... dzieciństwo i młodość spędził w Kijowie i który tam skończył Uniwersytet Świętego Włodzimierza, cesarski. Następnie związał się z Warszawą, ale pracował przez kilka lat w Chrubieszowie, miasto właśnie, znowu wschodnia Polska, Chełmszczyzna, bardzo pogranicze znowu polsko-ukraińsko-żydowskie, a następnie przez kilkanaście lat w Zamościu. Dużo jego tłumaczeń jest naprawdę na ukraiński, jego poezji, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jego szkic literacki, próby twórczości literackiej na Ukrainie, który został opublikowany w 1910 w Kurierze Warszawskim. I sobie go przeczytałem. I o czym jest ten szkic? On omawia almanach poetycki autorów polskich i ukraińskich, który wyszedł w Kijowie. Wspólnie.
O.
Znowu.
I ale w którym roku to było mniej więcej?
1910. Tak. Już wtedy też zmienia się polityka po 1905 Rosji carskiej wobec kultury ukraińskiej. I wita Leśmian oczywiście tę inicjatywę bardzo pozytywnie, z nadzieją, że będzie lepsza współpraca, że trzeba przezwyciężyć różne uprzedzenia, różne, prawda, stereotypy, więc nie było wcale tak fajnie, tak? I ma wielkie nadzieje na zmiany. Bardzo podkreśla, i tutaj mamy wątek ukraiński, że poezja łączy się ze śpiewem. I tutaj, że ta właśnie stara ziemia ukraińska z tą wspaniałą kulturą ludową i dumkami kozackimi, to jest coś, co jest dla niego bardzo ważnym źródłem inspiracji i powinno być źródłem inspiracji. Nazywa tych twórców ukraińskich felibrami ukraińskimi. Już wam tłumaczę. To jest koniec XIX wieku i mamy felibrów, tak jak Mistral we Francji, który był noblistą, poeta wielki, prowansalski, Languedoc, który broni tego języka romańskiego położonego pomiędzy francuskim z północy i katalońskim, jego odrębności i tworzy w nim. I tutaj jest bardzo podobne zjawisko, jeśli chodzi o ukraiński versus rosyjski, w jakimś mniejszym stopniu polski.
Ale coś jest z tym jego inspiracją, poezją ukraińską, która jest poezją opowiadającą, śpiewaną, bo później jak Ewa Demarczyk miała zaśpiewać jakiś utwór, to po prostu wzięła Leśmiana, na przykład słynny wiersz Garbus, i zrobiła z niego niesamowity utwór. I to też taki dodatek muzyczny do dzisiejszego programu. Państwo mogą posłuchać tego i pomyśleć sobie, skąd u Leśmiana takie myśli, że niektóre wiersze trzeba pisać tak, że aż chce się je zaśpiewać. No to proszę bardzo, Ewa Demarczyk, Garbus, wiersz Leśmiana. A on jest zainspirowany przez Ukrainą. Ja się dowiedziałem od ciebie, że on tak był.
Tak.
inspirowany tym.
Tak, znaczy
kulturą ukraińską.
Bezdyskusyjnie, generalnie, żeby nie było, że tylko dumki, tylko że masz rację. U niego jest, on w tym artykule o tym pisze, ale też w innych, że poezja według niego zawsze łączy się bardzo z muzyką. I powinna być taka, że można ją śpiewać. Jak jesteśmy w Chrubieszowie, to musimy się przenieść na chwilę, bo byliśmy na cmentarzu, bo można pokazywać i dziedzictwo niemieckie Warszawy i żydowskie poprzez cmentarze. I jest drugi cmentarz żydowski na Pradze. I tam, słuchajcie, spotkamy Abrahama Sterna, urodzonego w Chrubieszowie, który był niesamowitą postacią, bo zegarmistrz, mechanik, konstruktor, wynalazca. Uważa się go, słuchajcie, za prekursora cybernetyki. I z tej polsko-ukraińsko-żydowskiej, małej mieścinki, nie obraźmy, przepraszam, Chrubieszowianie, nie obraźcie się, trafia do Warszawy. Na przykład był wynalazcą maszyn liczących. I dlaczego mówimy o nim? Słuchajcie, jego potomkiem, który był z tego dumny, podkreślał, był inny wielki międzywojenny polski i publicysta, poeta i pisarz Antoni Słonimski. I znowu dowód na to, jak ludzie migrują z ziem ukraińskich, ruskich do ziem tego pogranicza polsko-ukraińskiego właśnie do Warszawy. I kolejny Chrubieszowianin, Janusz Korczak. Janusz Korczak, z pochodzenia oczywiście, urodzony w Warszawie, rodzina zasymilowana, Polacy żydowskiego pochodzenia i tak, oczywiście część z Kaliskiego, ale po ojcu Józef Goldschmidt, to był bardzo dobry i publicysta, i adwokat warszawski, bardzo znany, on właśnie pochodził z Chrubieszowa. Więc jak widzicie, Warszawa działała wtedy, była olbrzymim miastem, które wysysało ludzi, tak? Była wielka emigracja, też Polaków, tak? I właśnie w Warszawie Korczak się uczy, chodzi do szkoły, a następnie zaczyna studiować na uniwersytecie i tam chodzi na wykłady Aleksandra Szczerbaka, który ukraińskiego psychiatry, lekarza, który urodził się w Niżynie, i następnie tak mu się życie ułożyło, że właśnie pracował na Uniwersytecie Warszawskim, na różnych innych uniwersytetach i od 1911 roku, po kilkunastu latach pracy w Warszawie, osiedlił się na Krymie. I tam też jest zresztą pochowany w Sewastopolu. Jest bardzo ważny, jeśli chodzi o rozwój psychiatrii ukraińskiej i nie przypadkiem jest jedną z tych postaci, która miała w wymiarze takim intelektualnym, naukowym wpływ na Korczaka, który kolejny wątek jego ukraiński jest taki, że początek jego kariery jako pedagoga dziecięcego to jest właśnie Kijów, bo w latach 1914-17 był w Kijowie, był ordynatorem szpitala. I ze względu na to, że chorował, to był też lekarzem, został urlopowany z wojska i został lekarzem w przytułkach dla dzieci pod Kijowem i też w Kijowie. I to dzieci różnych, polskich, ukraińskich, żydowskich, rosyjskich. Po wojnie wrócił do Warszawy i zaczął już pracę normalnie jako właśnie w domu sierot, ale tam się zaczyna jego kariera właśnie w Kijowie i Kijów go upamiętnia. Do dzisiaj, że macie właśnie i płytę pamiątkową, i ulicę jego imienia, więc Kijów pamięta o Korczaku. No więc, żeby znowu było dużo o intelektualistach, pisarzach, naukowcach, poetach, to może jeszcze zostawmy jednak jakiegoś polityka na koniec. I tym politykiem będzie Menachem Begin, który był, słuchajcie, też laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Nagrody Nobla, tyle że pokojowej, o tak powinienem powiedzieć, w 1978, bo to on zawarł pokój z prezydentem Egiptu Anwarem As-Sadatem. Oczywiście olbrzymią rolę odegrał inny Polak, związany bardzo z Ukrainą, Zbigniew Brzeziński, tak, który między nimi mediował i tak dalej. Więc mamy wątek polsko-ukraińsko-żydowski, bardzo ciekawy. I on urodził się, słuchajcie, służył w armii Andersa, przypomnijmy. Był prawicowcem, przywódcą Bejtarów w Polsce, premier Izraela w latach 77-83, lider podziemnej organizacji militarnej Irgun, nazwijmy rzecz po imieniu, terrorysta wtedy, i walczył, powiedziałbym, jaki terrorysta? Narodowy wyzwoleniec jestem, tak? Walczę o narodowe wyzwolenie. I urodził się, słuchajcie, w Brześciu Litewskim, i z Brześcia znowu, no gdzie rusza do Warszawy i tutaj studiuje na Uniwersytecie Warszawskim i tutaj zaczyna się jego kariera jako polityka. A pamiętajcie o tym, że Brześć Litewski i jego okolice były pod koniec XIX wieku, oczywiście bardzo duże skupisko Żydów w miastach i miasteczkach, ale wieś wtedy była przede wszystkim ukraińska. Olbrzymia większość mieszkańców regionu, nie żydowska, deklarowała się jako Ukraińcy. Dzisiaj, to pamiętajcie o tym, tak jest w historii, że granica biegnie tak, że te tereny znalazły się w Białorusi, na Białorusi i dzisiaj są to ludzie miejscowi, uważają się za Białorusinów. I tą historią kończymy.
Czyli można być terrorystą w młodości, taki jest wniosek, a później dostać pokojową Nagrodę Nobla.
Brawo Pawle!
To nie oznacza, że namawiamy kogokolwiek z naszych słuchaczy i słuchaczek, żeby się zajęli terroryzmem.
Paweł postawił bardzo ciekawą tezę, która ma coś na rzeczy, że droga do pokojowej Nagrody Nobla wiedzie poprzez terroryzm. Ale też przez Uniwersytet Warszawski.
Tak, głównie przez Uniwersytet Warszawski.
Z ziem Rusi Kijowskiej.
Kończymy życząc Państwu, żeby Państwo spotkali na swojej drodze, może w snach albo w wyobraźni, wielki piwny pociąg z Warszawy. Lodowy pociąg.
Mknący niczym latający Holender.
Zanim takie pociągi zaczną jeździć z Czech do Kaliningradu, bo już to Państwo pewnie słyszeli, że Czesi w rozrywkowych, humorystycznych memach proponują, że...
Pamiętajcie, to ma podstawy historyczne. Konigsberg Królewiec założył Przemysław Otokar II. Król Czech i to jeden z największych.
Jeśli Państwo jeszcze nie słyszeli, to w czeskim internecie i polskim również jest propozycja, żeby szybko zrobić referendum wśród mieszkańców obwodu kaliningradzkiego i przyłączyć obwód kaliningradzki do Czech. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy byli dzisiaj z nami i prosimy, piszcie, bo to zawsze dla nas bardzo inspirujące. babelmałpa.tok.fm babelmałpa.tok.fm. A my słyszymy się za tydzień w piątek w godzinach popołudniowych. Do usłyszenia, mówią
Adam Balcer
i Paweł Suli.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.